Słuchasz polskiego programu SBS.
Gilotyna. Doktor Józef Ignacy Gilotyn bardzo szczycił się swym wynalazkiem. Oto zgodnie z powołaniem lekarskim wydatnie zmniejszył cierpienia swoich bliźnich. Nowa maszyna do ścinania głów jego pomysłu, działająca szybko oraz, jak twierdził Gilotyn, któż to sprawdzi, bezboleśnie, uchodziła powszechnie za szczyt humanitaryzmu i przyniosła swemu twórcy rangę niekwestionowanego autorytetu moralnego. Radujemy się jego szczęściem i tylko z wrodzonej pedanterii odnotowujemy, że samo urządzenie nie było aż tak oryginalne. Niemal identyczną konstrukcję odnajdujemy w początkach XIII wieku w holenderskim Dendermonde. W 1307 roku w Neapolu niejaki Murcott Ballach ścięty został za pomocą ostrza stalowego umocowanego między dwoma palami i spadającego po zwolnieniu sznura. W połowie XIV wieku w Lüneburgu i w Norymberdze identyczna machineria wzbogacona została dodatkowo okienkiem, w które wkładano głowę skazańca tak, by brzeszczot tnący przy samej ramie uderzał precyzyjnie w szyję. Ba, nawet we Francji nie brakowało poprzedników. W 1632 roku marszałek Henryk II de Montmorency został zdekapitowany za pomocą doloi zbudowanej na wzór francuski, ale również wzbogaconej w okienko. Zasługa doktora Gilotyn był notabene światłym propagatorem szczepionek. Polega więc przede wszystkim i właściwie wyłącznie, czasem jednak szczegół stanowi o przełomie, na nadaniu ostrzu maszyny skośnej linii. O ile poprzednio walące się w dół żelastwo miażdżyło szyję, zamiast ją przeciąć albo zatrzymywało się na kręgach szyjnych, o tyle teraz łagodnie pod kątem wrzynające się w szyję dawało gwarancję niechybnej i eleganckiej amputacji. Po okresie terroru rewolucyjnego gilotyna dziwnym jakimś trafem przestała się jednak publiczności tak miło i humanitarnie kojarzyć. Pozycja doktora gilotyn ucierpiała na tym znacznie. Zrezygnował więc z uprawiania polityki, odsunął się w cień i nawet uczone dywagacje o szczepionkach sygnował pseudonimem. Gdy umarł 26 marca 1814 roku, dr Bourou, dziekan Akademii Medycznej, wypowiedział nad jego trumną te oto słowa. Odszedł od nas przyjaciel, którego szlachetność, bezinteresowność i skromność znane były nie tylko jego kolegium po fachu, ale przede wszystkim licznym pacjentom, pokładającym w nim pełne zaufanie. Niestety, jego głęboki zmysł filantropii kazał mu promować pewne narzędzie, które bezmyślna gawieć związała z jego nazwiskiem. Zaiste niełatwo jest w naszych czasach czynić ludziom dobro, skoro jest się za nie odpłacanym złością i nienawiścią. Bo czyż nie z tego powodu trud życia zmarłego, całkowicie poświęconego dobru ludzkości, nienagrodzony został przez nasz rząd ani należnymi odznaczeniami, ani stanowiskiem. Spoczywa Józef Ignacy Gilotyn na Père-Lachaise w kwaterze 18. Wróćmy jednak do samej gilotyny. Pierwszą ofiarą gilotyny był niejaki Nicolas Jacques Pelletier, złodziej recydywista. Gilotyna przedłużyła mu paradoksalnie życie o parę miesięcy, kiedy bowiem 25 września 1791 roku Zgromadzenie Narodowe uchwaliło, iż każdy winowajca skazany na karę śmierci będzie miał uciętą głowę. Czyli wieszanie stało się niezgodne z prawem. Machina nie była jeszcze gotowa. Pelletier, skazany 24 stycznia 1792 roku wbrew zwyczajom francuskim nakazującym natychmiastową egzekucję sentencji, czekać więc musiał na finał prac wykończeniowych. Co się odwlecze, to wszakże nie uciecze. 25 kwietnia 1792 roku wobec tłumu ciekawskich, przybyłych obejrzeć nowy sposób uśmiercania, włożył wreszcie Pelletier głowę w tak zwaną lunetę. Wszystko poszło tak szybko i sprawnie, że widzowie, rozgoryczeni tak mało efektownym zjawiskiem, zaczęli skandować: oddajcie nam naszą szubienicę! Oddajcie nam naszą szubienicę! Zasępiony był także oprawca, Charles Henry Sampson, IV ze słynnej dynastii katów Paryża. Jak napisał w pamiętnikach, zląkł się, czy taka łatwość wykonania wyroku nie zachęci sędziów do częstszego jej wykonania. Dodajmy też, choć nie wątpimy w szczerość Sansona, że kaci nie pracowali wówczas we Francji na akord, lecz mieli stałą pensję, z której w dodatku opłacać musieli między innymi sznur do wiązania rąk skazańcom, koszty ostrzenia brzeszczota gilotyny, kosze na ucięte głowy i tak dalej. Zwiększenie się liczby egzekucji oznaczało więc dla oprawcy i dodatkową pracę, i znaczący spadek realnych zarobków. Charles Henry Sampson miał oczywiście rację. Sprawność gilotyny już niedługo ułatwi trybunałom rewolucyjnym działanie. Od marca 1793 roku do lipca 1794 w samym tylko Paryżu użyta ona zostanie ponad 2600 razy. 2625 według René Sédillot, a 2639 według innych historyków epoki. Pelletier był pierwszym i jednocześnie jedynym z ostatnich, którzy dostąpić mieli przywileju egzekucji indywidualnej. Już od jesieni 1792 roku, a oficjalnie terror się jeszcze nie rozpoczął, przywozi się skazańców grupami. Ludzie stoją w kolejkach, oczekując na śmierć. Daje to czas na sformułowanie ostatnich skarg, manifestów czy bon motów. Czujne ucho Sansona wszystko to słyszy. Francuz pozostanie zawsze Francuzem. Również Sanson, choć profesję wykonuje specyficzną, jest po trosze artystą. Ja to widzę, ja to słyszę, ja to wszystko gdzieś opiszę. I rzeczywiście opisał. To dzięki wspomnieniom Sansona jesteśmy w posiadaniu niemałej antologii sentencji i ostatnich słów wygłoszonych u stóp na szczycie śmiertelnej platformy. Oto garść spośród nich w kolejności alfabetycznej. Jean-Sylvain Bailly, astronom i mer Paryża. Na uwagę zwrócono mu przez pachołka, że drży. To z zimna, obywatelu. Marie-Nicole Bouchard, 17-letni royalista, leżąc już na desce. Obywatelu Kacie, czy dobrze się położyłem? André de Chenier, poeta. Nie pozostawiłem nic, co przeszłoby do potomności, a przecież byłem zdolny. Charlotte Corday, zabójczyni Marata, kiedy Kat polecił jej, aby nie patrzyła na gilotynę. Niech pan mi pozwoli. Mam prawo być ciekawską. Nigdy dotąd jej nie widziałam. Danton do Kata. Tylko nie zapomnij pokazać moje głowy ludowi. Nieczęsto może takie oglądać. Jean-Baptiste Stein, admirał, weteran wojen o wyzwolenie Stanów Zjednoczonych. Sprzedajcie moją głowę Anglikom, drogo za nią zapłacą. Charles Henry Hauteroche, generał. To mnie martwi najbardziej, że mam takich parszywych spadkobierców. Marie Lassauce, deputowany pastor protestancki. Umieram w momencie, kiedy lud stracił rozum. Wy umrzecie, kiedy go odzyska. Ludwik XVI. Umieram niewinny, prosząc Boga, by moja krew nie spadła na głowy ludu Francji. Louis-Pierre Louvel, robotnik. Pospieszcie się, tam na górze już na mnie czekają. Chrétien de Malesherbes, polityk, adwokat Ludwika XVI, kiedy potknął się na schodach szafotu. Doprawdy zły znak, Rzymianin na moim miejscu wróciłby do domu. Maria Antonina, królowa, kiedy nastąpiła Katu na nogę. Niech mi pan wybaczy, zrobiłam to niechcący. Manon Roland, deputowana. Wolności! Ileż zbrodni popełnia się w twoim imieniu! Tak oto przyczyniła się gilotyna do rozwoju aforystyki francuskiej. Nic dziwnego, że przez cały XIX wiek zbiegały się na egzekucję tłumy smakoszy ciekawskich, nowego bon motu czy celnego paradoksu. Niestety. Z biegiem czasu zaczyna instytucja podupadać. Dekret z 29 czerwca 1939 roku zakazuje publiczności wstępu na miejsce kaźni. Dekret z 11 lutego 1951 roku rozciąga ten zakaz również na dziennikarzy. Wreszcie 9 września 1981 roku zniesiona zostaje we Francji kara śmierci. Ostatnim zgilotynowanym był Hamid Diandoubi, gwałciciel i morderca 3 dziewcząt. Machina, która pozbawiła go głowy, ważyła 580 kg i miała 4,5 metra wysokości. Szerokość ostrza wynosiła 37 cm, a jego waga 7 kg. Ciężar nad ostrzem 30 kg. Dystans od końca ostrza w stanie spoczynku do szyi skazańca 2,25 m. Cud techniki.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.